Regionalny punkt widzenia. Myślę, więc jestem. Człowiek we współczesnym świecie. Jego wybory, dylematy, decyzje. Regionalny punkt widzenia. Zaprasza Ewa Dąbska.
Dzień dobry, witam Państwa serdecznie i już przedstawiam i witam również gorąco moich gości. Pani Nadia Kostrzewa-Nowak, psycholog, psychoterapeuta.
Dzień dobry.
Psycholożka, psychoterapeutka, właściwie powinnam powiedzieć. I pan Krzysztof Jankowski, pedagog i mogę również powiedzieć mediator.
Tak, oczywiście.
Mogę tak powiedzieć, bo taka jest prawda. Dzień dobry, witam serdecznie. Miał być jeszcze z nami filozof i ksiądz, ale różne przyczyny obiektywne sprawiły, że dziś nie ma z nami właśnie tych osób, a my dzisiaj mamy rozmawiać o wybaczaniu. Więc wybaczamy tym, którzy nie przyszli i pozdrawiamy ich serdecznie. A my najpierw może, proszę Państwa, zastanówmy się nad tym, co to znaczy, że w ogóle komuś coś wybaczamy. Czy trzeba prosić o wybaczenie, czy nie trzeba, czy można tak wybaczyć od razu i co to znaczy wybaczyć? O właśnie, może tak najpierw. Pani Nadia.
Ja nie wiem. To znaczy, nie potrafię znaleźć odpowiedzi na to pytanie, dlatego że tak długo jak pracuję z rodzinami i z małżeństwami, czy w ogóle z parami, to ja myślę, że to bardzo zależy od tego, kto to definiuje, tak? Co to znaczy wybaczyć. Dla niektórych prawdopodobnie to oznacza taki moment, w którym nie nosimy już żalu w sercu. Że nie ma takiej zadry, tak? Że wspomnienie dawnych sytuacji już nie boli tak bardzo. Chociaż czasami kłuje, natomiast pewnie to jest kwestia proporcji tego bólu. Z drugiej strony, jak sobie myślę, jak to wygląda, jak przychodzą pary, w których, między którymi zadziało się coś trudnego, to taką częstą reakcją, z którą się spotykam w gabinecie, jest taki moment, że para tak wystraszona bólem i tym, co się między nimi niefajnego zadziało, ma taką myśl, no to od razu teraz odkreślmy wszystko grubą kreską, zapomnijmy, wybaczmy i idźmy dalej, tak? Tylko, że my się tak później śmiejemy, pracując, że no psychika to nie jest pilot od telewizora, tak? Nie da się przełączyć z kanału numer 1, że coś boli, na kanał numer 2, że już nie boli, tylko na mocy jakiegoś postanowienia, tak? Siły woli. Więc jakoś odnosząc się do pani drugiego pytania, myślę, że to jest bardzo ważne, że to wybaczanie, jeżeli ma w ogóle nadejść, to musi być poprzedzone jednak pewną odpowiedzialnością, tak? To znaczy osoba, która zawiniła, musi wziąć odpowiedzialność za swoje czyny i poprosić o to wybaczenie. Bo bez tego to jest taki powierzchowny proces, tak? Ktoś mówi, no to ja już ci wybaczam, natomiast za 2 tygodnie przy kolejnej awanturze jest powrót,
przypomnienie, tak? Do tej sprawy.
Tak. Tak, i wtedy jakby ten konflikt, czy taka spirala eskaluje, no bo druga strona automatycznie wtedy wnosi, no ale już przecież powiedziałaś, że mi wybaczyłaś, więc o czym my rozmawiamy, tak? A to tak nie jest, bo to jest proces bardzo trudny, na który trzeba pracować i na które pracować muszą obie strony, jeżeli chcą, bo to jest inne pytanie, co to znaczy, że ktoś powinien wybaczyć, tak? Jak słyszy się, to wybacz mu albo wybacz jej, tak jest lepiej. No pewnie byłoby lepiej, nie wiem, czy zawsze to jest możliwe.
Jest jakby trudno znaleźć odniesienie w tych obszarach, w których ja pracuję, ponieważ no, ten główny zawodowy to jest dziecko, które zjawia się u nas w placówce, które ma traumę z powodu tego, że rodzic pozostawił, nie opiekował się, bił, czy no, czasami dokonywał różnych innych bardzo trudne działania wobec dzieciaka. No, ale to wybaczanie u dziecka jest bezwarunkowe. Bardzo często tak, że po 2-3 dniach rodzic przyjeżdża do nas do placówki i witają go wyciągnięte ręce dziecka. I to wybaczanie jest bezwarunkowe w stosunku do rodzica, który nawet popełnia wiele błędów, czy jest okrutny. My nigdy w naszej pracy nie staramy się zmieniać tego obrazu, bo myślimy, że nie powinniśmy, ale, Ale tak jak tu moja przedmówczyni powiedziała, no to wybaczanie bezwarunkowe w którymś momencie się kończy. W wieku dorastania, w wieku dorosłości to narasta. No, są bardzo pogmatwane rzeczy. Ja myślę, że nie chciałbym tutaj głosić jakichś takich prawd, które obowiązują. To jest, myślę, to wybaczenie jest bardzo indywidualne i nakierowane do konkretnej osoby, ale w tym obszarze, którym poniekąd również pracuje konfliktów międzyludzkich, no to tu jest pewien problem, no bo to wybaczanie najczęściej łączy się ze skruchą, czyli z takim no, uświadomieniem, że ta druga osoba no musi podjąć też różne działania, aby przekonać, że to wybaczanie ma sens, no bo ja w relacjach zawodowych też mam czasami parę konfliktów, które się ciągną latami i mimo wybaczania, mimo przebaczania, mimo wyciągniętej ręki, no spotyka często mnie nadal taka sytuacja, że jestem obrażany, czy, no i tu jest pewien dylemat, no. Tylko te relacje zawodowe są zdecydowanie inne, no bo to one są troszeczkę bardziej surowe i bardziej takie kanciaste, ale wracając do naszych relacji, no ja myślę, że no wybaczanie to jest, no myślę, cecha człowieczeństwa. Myślę, że jeżeli tego nie posiadamy, no to chyba kończy się człowieczeństwo. Ja jestem z gruntu rzeczy humanistą i nie wyobrażam sobie, że wszystko jest zero-jedynkowe, ale musi też być to tak zorganizowane i tak musimy postępować. No, obiecałem sobie i pani redaktor, że nie będę mówił o polityce, no ale
proszę
widzimy,
bardzo, jeżeli ma pan potrzebę, panie Krzysztofie.
Ale widzimy nie ma też sprawy. W przestrzeni publicznej, no, w przestrzeni społecznej, no, gdyby to, co przed chwileczką powiedziałem, zastosować, to pewnie mielibyśmy mniej, a dziennikarze zarabialiby mniej, no bo nie byłoby tyle tematów. No, chyba, żeby przeszli w inne obszary, ale no ale to jest problem. To jest problem. Ja myślę, że generalizując to, co chciałem na początku powiedzieć, musimy mieć umiejętność wybaczania i ta umiejętność wybaczania, przebaczania innym, no myślę, że jest warunkiem naszego funkcjonowania człowieczeństwa. Bo no bez tak, tego sobie nie wyobrażam, żeby
funkcjonować między ludźmi.
Jasne.
No tak, tylko to pani Nadia powiedziała o tym, że trzeba na to przebaczenie sobie zapracować i ta druga strona też musi zapracować, żeby jej wybaczyć, że to nie ma tak, że przychodzimy, bo tak właśnie mówimy o tym wybaczeniu w kontekście Wigilii, która za chwilę i zawsze mówimy, tak, że Wigilia to jest taki wieczór, w którym sobie wybaczamy i tak dalej, podajemy ręce, się uśmiechamy do siebie i tak dalej. Tylko bardzo często to jest tak, że to jest takie mocno powierzchowne, żeby jakoś tam wysiedzieć przy tej kolacji
to jest
i się
ogromną,
nie pokłócić.
Myślę,
ale
presją, tak?
Bo ja, no tak, właśnie.
Jak zaczynałam pracować ileś tam lat temu, to pamiętam, jak starsi koledzy mi mówili, że okres przedświąteczny to jest zawsze okres, który w gabinecie, tak?
Jest coraz więcej ludzi.
Jest bardzo trudnym okresem pełnym pracy. I ja jakoś tego, nie mogłam sobie tego w głowie połączyć i zrozumieć dlaczego. Natomiast teraz im dłużej pracuję, tym też no, jestem tego bardziej świadoma i faktycznie tak to wygląda, że ta presja związana z tym, tak, że święta to jest czas rodzinny, to jest pierwszy dogmat, którym ma być zachowany. I drugi, że święta to jest czas wybaczania, powoduje, że ludzie czasami oni się po prostu tych świąt boją.
Nie są przymuszani do tego.
Bo nie są gotowi. Nie są czasami gotowi do tego, żeby święta spędzić z rodziną, albo żeby komuś wybaczyć. I ja się zgadzam z tym, co pan powiedział w całej rozciągłości. Myślę, że na swój użytek pewnie wycofałabym słowo mórz, że trzeba wybaczać, tak? Że żebym starała się pewnie tutaj wprowadzić taką trochę takie bardziej miękkie określenie, że to byłoby bardzo dobrze, gdybyśmy mogli, tak? Gdybyśmy mogli się na to zdobyć. Mhm. Natomiast faktycznie czasami jest tak i są to sytuacje, no akurat z perspektywy gabinetu występujące często, no bo do gabinetu trafiają ludzie z trudnymi historiami, tak? I to są takie historie, które na ewentualne wybaczenie się zapracowuje latami, bo dzieci, o których pan mówił, one później dorastają, czasami trafiają na terapię i kiedy na przykład widzą różne problemy w swoim dorosłym życiu i cofają się do tego, co zostało im zrobione w dzieciństwie przez opiekunów, to ta złość na nich, tak, żal, czy nawet momentami jakieś nienawistne impulsy, takie nienawistne myśli, jakieś uczucia wracają i żeby się z tym uporać, czasami potrzeba lat, tak? I tego się nie zrobi dwa tygodnie przed świętami, tylko dlatego, że nastaje Wigilia, tak? Natomiast ja zawsze pacjentom powtarzam i jakoś staramy się to oglądać, o tym rozmawiać, że wybaczenie, jeżeli wypracujemy sobie to, tak? Jeżeli jakoś nam się uda to zrobić, wybaczyć, to ono jest takim błogosławieństwem nie tylko dla tego kogoś, kto nas skrzywdził, ale też głównie dla nas, tak? Bo to jest właśnie ten moment, w którym ten żal odpuszcza. Tak? I w związku z tym my nie musimy dalej jakby z tymi negatywnymi emocjami się borykać, więc to wybaczanie jakby działa nie tylko w kierunku osoby, która nas skrzywdziła, ale też jest jakimś prezentem dla nas samych. Tak? I wtedy, kiedy się też na to spojrzy w ten sposób, jakoś łatwiej być może się do tego zabrać, bo też traktujemy to jako coś, co robimy dla siebie, a nie tylko w takiej sytuacji, że my zostaliśmy skrzywdzeni, a jeszcze musimy coś zrobić dla tego krzywdziciela.
Nie dość, że nas skrzywdzono, to jeszcze mamy być dobrze i wybaczyć mu, tak?
Tak. No i jest jeszcze taka kwestia jakby podwójnej właśnie takiej wiktymizacji, to znaczy jeżeli ja zostałam skrzywdzona, a później otoczenie mówi, no to wybacz mu, czy wybacz jej, tak, bo tak się powinno, bo święta, bo nie wiem, bo tam różne inne powody, a ja czuję, że ja nie jestem w stanie tego zrobić, to ja zaczynam mieć wyrzuty sumienia, tak,
że nie mogę.
Z powodu tego, że ja nie mogę wybaczyć. No i robi się z tego jeszcze większa krzywda dla mnie, tak? Więc jeżeli zostałam skrzywdzona, to jeszcze teraz się muszę borykać z tym, że właściwie no powinnam wybaczyć, bo coś tam, a no nie czuję tego, tak? Nie ma tego we mnie w danej chwili. Mhm. Co nie znaczy, że to nie jest cel, do którego warto dążyć, bo tutaj tak jak już to padło, że kiedy to się pojawia między ludźmi, no to też pojawia się inny wymiar tej relacji, tak? Znacznie głębszy.
Mhm. Jestem mediatorem i
no to jest też, dopiero
też
trudna rola.
Ludzie bardzo poranieni trafiają i to jest też problem pewnie gdzieś tam wybaczania różnych rzeczy, aby się na przykład w sposób godny rozstać. Mhm. I to też jest moment gorący i bardzo często taki traumatyczny i niektórzy mówią, przychodząc mówią tak, dogadajmy no, alimenty, wszystko to, co się da podzielić, ale wybaczenia żadnego nie będzie. Zresztą powiem szczerze, jako mediator miałbym problem, jak to nawet zapisać w ewentualnym porozumieniu czy ugodzie, no bo no tak, tylko trochę komplikuje sytuację, gdy są dzieci, ponieważ to też na nie oddziaływuje i pokazuje i pewne modelowanie później przenosi się na ich życie dorosłe. To, co pani powiedziała, rzeczywiście to się ciągnie za nami bardzo, bardzo wiele lat i kiedyś w jakiś sposób nam to się pojawi. To jest pewien problem, no ale ja się zgadzam, że wybaczanie jest procesem. To nie jest tak, że święta Bożego Narodzenia są predyscynowane szczególnie, aby to czynić. Na pewno nie. A jeżeli tak się jest takie owe nastawienie, no to pewnie to wybaczanie jest mniej trwałe i skuteczne, tak?
Tak, a ja po drugie widzę. Można i nawet należy pracować nad tym dużo wcześniej, o czym na przykład nie ma tu z nami dzisiaj księdza, to ja trochę spróbuję przyjąć punkt widzenia ten, no ale właśnie jest czas Adwentu przed Bożym Narodzeniem, czyli taki czas kupienia, oczekiwania i też czas pracy nad sobą, tak samo jak jest Wielki Post przed świętami wielkanocnymi. To wszystko są czasy na to, aby nie w ostatniej chwili na przykład pójść do spowiedzi i myśleć, że już wszystko jest załatwione i super, teraz jestem czysty jak łza, tylko trzeba nad sobą pracować, bo tak jak tu pani powiedziała, no to nie jest reset jednominutowy, jak w komputerze, tylko to wszystko zostaje zapisane w nas i to my musimy tę decyzję podjąć, że już jesteśmy gotowi i na to trzeba pracować. Po to jest rozłożenie w czasie pewnych rzeczy i też nasze, znamy siebie samych i wiemy mniej więcej, jacy jesteśmy, czy potrafimy szybko się uporać z pewnymi rzeczami, czy też musimy je bardzo długo przepracować w sobie.
Zależy, jakiego kalibru są to rzeczy.
A poza tym, tak? Jakiego kalibru jest to coś, co trzeba wybaczyć.
Zależy to też od tego, o czym mówiliśmy, to znaczy od postawy tej drugiej strony, że ja tutaj też bardzo...
Czyli musi pokazać nam jakieś...
Musi być ten moment odpowiedzialności, że ktoś bierze odpowiedzialność za swoje czyny i mówi, słuchaj, no ja ci wyrządziłem jakieś zło, jakąś krzywdę, tak? Przepraszam.
Mam tego świadomość, tak? Mam tego świadomość. Coś złego.
Bo inaczej to jest trochę jak rzucenie, przepraszam, ale perły przed wieprze, tak? Że nie ma skruchy, nie ma odpowiedzialności, nie ma żalu, ani tutaj tak jak pan mówił, żadnego, nie ma nawet próby nawet obiecania jakiejś poprawy i teraz druga strona ma się wspiąć na wyżyny i przebaczyć, tak? No może pewnie są i takie sytuacje, gdzie zdarzają się ludzie, którzy w taki sposób potrafią to zrobić z jakiejś, nie wiem, szczodrości olbrzymiej swojej jakiejś osobowości, natomiast żeby to miało taki, z mojej perspektywy, tak? Taki wydźwięk terapeutyczny, to dobrze, kiedy to jest poprzedzone właśnie jakimś krokiem z drugiej strony. Tak?
No tak, bo jest tak bardzo często również między chociażby małżonkami, że to wybaczanie na początku ma mniejszy kaliber, w sensie takim, że wina jest trochę mniejsza, a potem ktoś się przyzwyczai do tego, że raz poprosił o wybaczenie, zostało mu wybaczone, drugi raz poprosił o wybaczenie, zostało mu wybaczone. No i tak sobie myśli, że zawsze tak będzie można i ten kaliber winy jest coraz większy. I w pewnym momencie słyszy, nie, już nie, dalej nie.
Ja też nie wiem, co myślą ci małżonkowie, tak? Myślę, że to jest tak indywidualna sprawa, natomiast widzę też coś tak... W ogóle z tą winą w małżeństwie to jest bardzo sprawa skomplikowana, tak? Bo to też nigdy nie jest ścisły podział na tego kogoś, kto zawinił i tego kogoś, kto został skrzywdzony. Tak, bo często jest to spirala konfliktów, pewnej przemocy, pewnych nadużyć, która jest bardzo subtelna i nakręca się latami. Obie strony to intensywnie pracują, tak? Żeby taka była sytuacja w związku, która później na końcu kończy się jakąś sytuacją, która już jest taka wyraźna. I wtedy spojrzenie tylko na etap końcowy, na zasadzie to ty zrobiłeś mi to i to, i ja jestem skrzywdzona, a ty jesteś ten oprawca, no jest też skrzywdząca.
No i podobne sytuacje mamy też w rodzinie, że komuś się wydaje, że tylko on jest pokrzywdzony, że tylko jemu się stało coś złego, a czasem warto spojrzeć z dystansu i zobaczyć, że trochę w tym również i naszej winy było, a może i wiele naszej winy było, choć oczywiście są sytuacje takie jak na przykład tutaj z dziećmi, tak, które są krzywdzone przez rodziców po prostu i nie ma o czym mówić. One sobie na to nie zapracowały, że są zostawiane, bite, maltretowane. No już nie mówmy dzisiaj aż o tak drastycznych sprawach, ale one codziennie właściwie się pojawiają w serwisach, w wiadomościach, że takie rzeczy się dzieją. Mówi się o tym, nagłaśnia się to, bo pytanie, czy nagłaśniać, czy nie nagłaśniać. Niektórzy mówią, że jak się nagłaśnia, to lepiej, bo mniej tego będzie, a inni mówią, że wprost przeciwnie. No ale tak czy siak sprawa się nie zatrzymuje. I to o nas też świadczy nie najlepiej w tym wszystkim, drodzy państwo.
Na pewno tak. Ja myślę, że też jeszcze kontynuuję to, co tutaj pani psycholog mówiła. No, jest też taka presja społeczna, że powinniśmy wybaczać.
Jest
w takim dobrym tonie, czy też tak powinno się być, tak powinno się dziać. No nie, no tak
na
nie zawsze.
Na siłę się nie zrobi niczego.
Znaczy nie, no bo to nie jest, jeżeli to nie jest identyfikowalne, jeżeli my nie jesteśmy, robimy to bez przekonania, to na pewno nie jest to dla nas też dobre jako dla naszej osobowości, dla naszego postawy. Jak tu pani redaktor powiedziała, no, wczoraj mieliśmy takie spotkanie na Trauguta z zaprzyjaźnionymi ludźmi, którzy przychodzą do naszych placówek. Spotykamy się dwa razy do roku. I wczoraj powiedziałem, i to powtórzę, no, gdyby to przebaczanie było powszechne, no to w 11 naszych placówkach na terenie Bydgoszczy nie byłoby Wigilii. Moi współpracownicy mieliby Wigilię w domach, a te placówki byłyby puste.
Bo dzieci też byłyby w domach.
Tak. A tak nie jest. Czyli Czyli to jest to problem i dla tych wszystkich naszych 150 dzieciaków, których dzisiaj mamy w naszych placówkach, no jest to problem, z którym będą się borykać całe swoje życie, bo to nie jest tak, bo większość z nich nie trafi do terapeuty, nie przerobi sobie z terapeutą tych tematów, ale będzie musiało żyć i sobie z tym radzić na swój sposób. Często ta trauma będzie wpływać na ich losy, na ich wybory, na ich postawy, na ich partnerów i będą się pewnie borykać do końca życia. Różnie dając sobie z tym radę, przykrywając, no w jakiś sposób zagłuszając,
tak.
No tego typu rzeczy. Ale to jest niezwykle skomplikowany proces i niezwykle skomplikowana rzecz, którą myślę też jest bardzo indywidualna i każdy musi czy powinien sobie z tym radzić.
Za chwilę po przerwie porozmawiamy o tym, jak sobie wybaczyć, bo to jest też chyba bardzo trudna sprawa. I czy wybaczenie znaczy zapomnienie, właśnie wymazanie gumką z tej naszej kartki pamięci i rzeczywiście pozostawienie tej sprawy. Za chwilę regionalne punkty widzenia z Polskiego Radia PIK.
W Radiu PIK. Regionalny punkt widzenia.
Dziś w Regionalnym Punkcie Widzenia rozmawiamy o wybaczaniu z moimi gośćmi, panią Nadią Kostrzewą-Nowak, psycholożką i psychoterapeutką, i z panem Krzysztofem Jankowskim, pedagogiem i mediatorem. I teraz zastanówmy się, jak sobie wybaczyć, drodzy państwo, bo człowiek jest bardzo często w konflikcie z sobą samym i potrafi również sobie zrobić wiele krzywdy. Długo trzeba się czasem zastanawiać nad tym, żeby sobie to uświadomić. Skąd w nas jest tyle agresji na przykład, albo tyle takiego no, złego stosunku do świata, a on również przekłada się na to, że sami wobec siebie jesteśmy bardzo przykrzy.
Ja myślę, że pani trochę mówi o tym w ogóle, co jest sercem terapii, tak? Że proces terapeutyczny na tym dokładnie polega, na przyglądaniu się sobie, przyglądaniu się innym, przyglądaniu się relacjom i na zastanawianiu się, no, jaka jest w tym moja rola, tak? Gdzie jest odpowiedzialność moja, jakie są moje emocje, skąd one się wzięły, dlaczego są akurat takie, a nie inne. Więc no, już tak szeroko traktowany temat, można powiedzieć, że no, faktycznie na tym to polega. I jeżeli my spróbujemy sobie popatrzeć na to, co to by znaczało, co to by mogło oznaczać takie wybaczanie sobie, no to ja myślę, że z reguły z pacjentami zaczynamy od przyglądania się temu, co właściwie trzeba sobie wybaczyć. I często się okazuje, że te przewiny nie są aż tak wielkie, jak nam się wydaje. Tak? To znaczy one często wynikają z takiego nadmiernie postawionej poprzeczki, kiedy my chcemy dążyć do tego, żeby być perfekcyjną mamą, perfekcyjną żoną, perfekcyjną partnerką, pracownikiem i siostrą i córką. I to jest nie do zrobienia. Tak? I wtedy nam tutaj z pomocą przychodzi taki psychoanalityk Winnicott, który mówi o tym, że naprawdę wystarczy być wystarczająco dobrą matką, wystarczająco dobrą córką, wystarczająco dobrą żoną i wtedy życie jest dużo łatwiejsze. Tak? I takie samobiczowanie siebie, to znaczy myślenie o tym, że jeszcze tego nie zrobiłam, tu powinnam się przyłożyć, tu powinno mi wyjść lepiej, tutaj jeszcze muszę popracować. Z jednej strony oczywiście to ma wartość motywacyjną, motywuje nas do rozwoju, ale z drugiej strony w którymś momencie staje się takim batem, tak? Czymś, co nad nami wisi i co powoduje, że nasze życie się już robi pełne jakiegoś spięcia i przymusu i presji i walki, boksowania się z samym sobą. Ja myślę, że takim podstawową rzeczą to jest sobie odpuścić i zastanowić się, które z tych potrzeb, o których my mówimy, są tak w nas tak naprawdę żywe. Tak, tak naprawdę istotne. A całą resztę, myślę, można zostawić.
Tak? Zostawić.
Odciąć.
Tak, wrzucić. Tylko też mamy takie poczucie bardzo częste i tu pewnie u dzieci to szczególnie występuje, bo jak nieraz oglądam różne reportaże z takich trudnych sytuacji życiowych, to bardzo często słyszy się, że dzieci mówią, myślałam, że to jest moja wina. I dorośli też tak czasami mają taką sytuację, że ktoś mówi to wszystko przez ciebie, bo ta jesteś taki, to wszystko przez ciebie. Jest źle, bo ty jesteś zła, niewystarczająco właśnie dobra i tak dalej. Wtedy my tak chodzimy z takim poczuciem, to wszystko moja wina i co ja mam teraz zrobić, to ja jestem zła, a nie otoczenie. Dzieci też tak, prawda, bardzo często mówią.
Ja myślę, że dzieci i dorośli, a to wprowadzanie w poczucie winy, niektórzy mają opanowane do mistrzostwa i to jest problem, którym się też no, trudno odnaleźć w tym szeroko pojętym wybaczaniu sobie, ponieważ no, jeżeli mówimy o dzieciach, to pamiętajmy, że często dzieci słyszą bardzo różne komunikaty. Ja, mając rodziców, którzy mają problemy wychowawcze z dziećmi, którzy przychodzą do mnie w różnych sytuacjach, zawsze mówią, no, nie piłbym, gdyby dzieci były grzeczne. Nie robiłbym czegoś, gdyby mój syn nie zachowywał się tak, czy, no i powiem szczerze, no ten młody ma taki przekaz werbalny często, notoryczny, częsty, że zaczyna wierzyć. Jedna z moich koleżanek pracujących w placówce opowiadała mi niedawno taką sytuację o chłopcu, który, kilkuletnim chłopcu, który przyszedł do placówki i mówił, jestem głupi, jestem debil, jestem down. I miał taki obraz siebie i No ale taki obraz wdrażała mu matka i ci, którzy wokół niego się obracali i byli. No to jest pewien problem. Ja pewnie sam też mam jakby problem. Czasami też niektórzy wprowadzają mnie w poczucie winy. No ale trzeba sobie z tym dawać radę i trzeba sobie też wartościować. Bardzo mi się podoba to, co pani psycholog powiedziała, że rzeczywiście do pewnego momentu, a później, no jeżeli, żebyśmy też nie popadli w skrajność przebaczania. Myślę, że to musi być przekonanie co do tego, że to wybaczanie również nam porządkuje nasz obszar emocjonalny, nasze widzenie siebie. Myślę, że to jest niezwykle ważne. Ja pewnie też powinienem sobie parę rzeczy przebaczyć. Wiele rzeczy też przebaczyłem sobie, ale pewnie jeszcze z paroma mam problem. No ale to pewnie w moim wieku pewnie będzie narastać i będzie się budować.
Czy wybaczyć znaczy zapomnieć, drodzy państwo?
Trudne pytania pani się zadaje, pani redaktor.
Eskaluje
takie pytania, na które nie ma jednoznacznej
odpowiedzi. Myślę, pani Nadia, że to jest skutek nieobecności filozofa. Chyba musimy też temu poradzić.
Tak.
No ja nie mam tutaj znowu odpowiedzi gotowej, tak?
No to wiadomo, że nie ma gotowych odpowiedzi, bo my sobie w tym programie rozmawiamy o takich rzeczach, na które nie ma gotowych odpowiedzi.
Żeby zapomnieć, tak? Mm-hmm. Że to jest... Jak ja spotykam się z ludźmi w gabinecie czy w jakiejś tam innej formie pracy, to my dużo rozmawiamy tak metaforycznie, tak? Że uważam, że to ma dużą siłę. I my dużo mówimy o takich, jak są jakieś trudne sytuacje, no to taką metaforą, która się nasuwa, no to jest metafora jakiegoś zranienia, tak? I z czasem, kiedy ten proces następuje, wybaczania jakoś, próby uporania się z tym zranieniem, to ta rana się bliźni. Tak? Co nie znaczy, że ona znika. Ta skóra w tym miejscu już nigdy nie będzie taka jak poprzednio. Mhm. Mało tego, po nawet 10 latach, przy zbyt gwałtownym ruchu, przy splocie jakichś okoliczności, tak? Ta blizna znowu może gdzieś zakłuć, coś nas może pociągnąć, tak? Jakoś możemy odczuć dyskomfort. I my nie wiemy, kiedy to przyjdzie. Tak? Czasami po latach coś nam się przypomni, ktoś coś powie, nasze dzieci być może będą miały podobne kłopoty i wspomnienie czegoś, jakiegoś urazu, który doznaliśmy,
wróci. Da sobie znać, tak?
Ważne jest to, żeby był ten moment takiego wypłycenia się, tak? Takiego zabliźnienia, takiego, żeby to nie była rana, która się jątrzy, którą jakaś gangrena tam toczy, tylko żeby to było czyste, zagojone.
Co nie znaczy, że jest jakoś tak. rozpracowane i
tak, no ale tyle. My mamy takie blizny, tak? Mamy takie blizny, które nas też kształtują, jakoś nas budują, bo człowiek przecież nie stwarza się tylko w cieplarnianych warunkach, też mamy jakieś frustracje, zranienia i one na to nasze ciało też takie duchowe, te blizny się jakoś składają, więc ja nawet bym, teraz jak tak sobie myślę nad pani pytaniem, bym się zastanawiała, czy to zapomnienie w ogóle jest istotne, tak? Czy to w ogóle jest jakaś konieczność do tego, żebyśmy mogli funkcjonować.
Tak, bo to jest w takich sytuacjach konfliktowych, które kiedyś tam pojawią się znowu, wypada taki... No
to jest też mądrość nasza.
Wybaczyłaś mi, ale znowu to przypominasz, tak? Nie zapomniałaś albo nie zapomniałeś. No, przecież to nie o to chodzi, tak? Trzeba to sobie jakoś uporządkować i nie udawać, że się nic nie stało.
No, czegoś nie było.
Bo to też jest chora sytuacja, że będziemy teraz udawać przed kimś, że nigdy nic takiego nie miało miejsca. No to jest takie też zaprzeczenie naszej pamięci, która jest z nami każdego dnia.
Panie Krzysztofie. Myślę, że zapomnienie nie jest możliwe. Nawet bym chyba nie zaryzykował, że ktoś może. Rzeczywiście to się gdzieś tam odkłada i wraca, ale przede wszystkim buduje nowe i to chyba w tym bym upatrywał szansę na nasz samorozwój i na nasze widzenie przyszłości, bo oczywiście nasze postawy, nasze widzenie świata, umiejętność rozwiązywania konfliktów, problemów budujemy na przeszłości, na doświadczeniu i no zapominanie by nam uniemożliwiało naukę parę tego typu rzeczy. Ale oczywiście nie nawracanie. Ja myślę, że nie samemu inicjowanie, bo w mediacji na przykład jest tak, że chcemy budować przyszłość, uporządkować przedpole, no bo jak ludzie się rozstają, no to trzeba parę obszarów uporządkować. Ale większość partnerów mówi w ten sposób, najpierw musimy przerobić tył. Jak zaczynamy przerabiać ogony, to nie budujemy przyszłości, nie? No bo ten konflikt narasta, nie? I często jest tak, że to się buduje. Ja staram się swoją posturą i postawą ograniczać tego typu dyskusje, ale nie zawsze mi się udaje, a czasami, tak jak to tutaj pani Nadia powiedziała, terapeutycznie trzeba to puścić, nie? No żeby przewentylować trochę te emocje i żeby wrócić umiejętnie do tematu. Myślę, że nie jesteśmy w stanie. To jak dzisiaj już była taka paralela komputerowa, no człowiek nie jest systemem, który można postawić na nowo. No nie da się, no nie da się. Mm. Nie ma szans. Ja nie widzę w tym żadnej szansy, ale też i chyba by było niedobrze, gdybyśmy to tak się stało, no bo wtedy chyba już cyborg zastąpiłby człowieczeństwo, a myślę, że nie byłoby to właściwe.
Mam nadzieję, że nie doczekamy takich czasów, co wcale nie znaczy, że nie jesteśmy za postępem, ale jednak bądźmy ludźmi i to chyba jest też ważne przesłanie przed świętami. Drodzy Państwo, tego pojednania i wybaczenia i pojednania przede wszystkim nam brakuje dookoła. I tego chyba powinniśmy sobie życzyć, tylko znów to, co wynika dzisiaj z naszej rozmowy, trzeba przepracować pewne rzeczy, więc to się tak nie stanie od razu, no ale trzeba mieć jakąś chęć.
No i święta nie są jedyną okazją, tak. Ale myślę, że patrzymy na to szerokim, że jest 365 dni.
Mamy czas na przerabianie.
W każdym tym dniu można to czynić i róbmy to.
I trzeba nad tym pracować. To nie jest tak, że zrobimy o tak i już wszystko jest przebaczone, wybaczone. Ta rana jest już zabliźniona, ugłaskana i jesteśmy uśmiechnięci. No ale może jeżeli jeszcze ten proces nie nastąpił i się nie przepracowało wszystko w nas, to przynajmniej starajmy się być wobec siebie sympatyczni, jak jesteśmy w stanie.
Życzliwi.
Chociaż pięknie powiedziane. Przy tym stole wigilijnym decydujemy się usiąść z osobami, z którymi mamy problem, to chociaż bądźmy życzliwi, pracujmy dalej. Prawda?
Jeżeli mamy taką potrzebę, myślę, że tak. Tego bym na pewno wszystkim życzyła. Żeby można było dojść do takiego momentu, gdzie się odpuści sobie i innym. To jest piękny moment, ale trzeba na niego zapracować.
To takich momentów Państwu życzymy. Bardzo serdecznie dziękuję moim gościom. Pani Nadia Kostrzewa-Nowak, psycholożka i psychoterapeutka i pan Krzysztof Jankowski, pedagog i mediator. Byli dzisiaj z nami, pięknie rozmawiali. Dziękuję serdecznie i wszystkiego dobrego Państwu życzę na te
również
święta.
Również dobrych świąt wszystkim życzymy.
Do widzenia.
Do usłyszenia. Dziękuję.